Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie na kanale Mikołaj Teperek. Nazywam się Mikołaj Teperek, witam was w nowym odcinku. Tutaj znajdziecie tematy związane z Stanami Zjednoczonymi. I o ile przestałem trochę i zacząłem omijać tematy dyplomatyczne, to jednak nadal korci, ponieważ jest bardzo fajna konkurencja, rozwinął się bardzo fajny rynek podcastów, także głupio, żebym nie zaprosił także tutaj prawdopodobnie najlepszych amerykanistów na polskim rynku. Połączymy się z redaktorem Tomaszem Winiarskim.
Witam cię Mikołaju, cześć drodzy widzowie.
A także z Deep Southu połączymy się z redaktorem Miłoszem Sową.
Witam, witam was drodzy widzowie, witam was Tomku, Mikołaju.
Takich trzech jak nas trzech w polskim internecie dawno nie było, także witamy po krótszej, dłuższej wakacyjnej przerwie. Trudno, żeby nas nie było aż tak długo. Postaramy się przynajmniej czasami być, nigdzie nie zniknęliśmy, cały czas nasze prasówki są dostępne, czy to na Instagramie, panowie są obecni na Twitterze, a także w prasie i telewizji i radiu, ponieważ tam także jesteśmy. Prosiliście o kilka tematów, jeżeli jakieś oczywiście macie, to piszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a my dzisiaj porozmawiamy, jak w tytule widzicie, o kredytach studenckich w Stanach Zjednoczonych. Temat, który rozpoczął się już jakiś czas temu przy tak zwanych protestach Occupy Wall Street, pod które oczywiście lewicowi hakerzy Anonymous się także wtedy dołączyli, między innymi zespoły muzyczne jak Rage Against the Machine słynne, wielu artystów i tak dalej. I jednym z postulatów było właśnie umorzenie kredytu studenckiego. No i tutaj pytanie do wszystkich przecież obecnych lipków, ale także innych ludzi o innych poglądach socjalistycznych, bardziej czy nie. No w każdym razie mamy rzeczywiście tutaj parę spraw, o których dzisiaj będę chciał z panami porozmawiać. Michał Rafalski, jeden z najfajniejszych ekspertów na polskim Twitterze. Tam system edukacji wyższej opiera się na przyjęciu ryzyka zadłużenia. Student ma znaczące długi, ale po uzyskaniu dyplomu znajduje pracę, która pozwala mu się utrzymać i spłacać raty. I w latach 2008-2011 i podczas pandemii ten system się załamał, bo załamać się musiał, pisze Michał Rafalski na Twitterze. Studenci nie mieli pracy, więc popadali w długi ratalne. Do tego wzrost cen utrzymania, więc inni byli zagrożeniem utrzymania stabilności finansowej. To, co planuje w tej chwili Biały Dom, to jest dokładnie to samo, co umorzenie pożyczek PPP dla firm. Państwo przejmuje część zadłużenia podmiotów, by te mogły większą część funduszy zainwestować w utrzymanie własne, czyli umorzenie kredytów ma być docelowo inwestycją w te osoby. Bardzo dobre pytanie, czy to właśnie dzięki Bidenowi? Czym jest PPP? Michał Rafalski, także o którego zapytałem, na którego się powołuję, napisał mi w wiadomości prywatnej, że to jest skrót od wydatków poniesionych ze względu na w pierwszej fali pandemii czynsz, energia, teraz jeszcze lista płac, ochrona pracowników, wydatki operacyjne, ochrona dostaw, 60% pożyczki musiał zostać przeznaczone na kwalifikujące się koszty wynagrodzenia. To są te kredyty, które otrzymały firmy, czyli coś jak u nas była tarcza antyinflacyjna i tak dalej. I to pieniądze z pożyczki PPP musiały zostać wykorzystane w ciągu 8 tygodni, aby kwalifikować się do umorzenia pożyczki. No i Biały Dom ciśnie republikanów, którzy są tą ostoją kapitalizmu i mówią żadnego umorzenia kredytów, a jak Biały Dom potem informuje, to chociażby kongreswoman Marjorie Taylor Greene, bardzo słynna, tak zwana szurska, wierząca w wiele teorii spiskowych, podobno jej właśnie dzięki tej operacji Białego Domu umorzono kredyt na 183,5 tysiąca dolarów, czyli także nie tylko studenci, ale także wiele innych osób, między innymi właśnie ci kapitaliści, ci lipkowie, którzy tak bardzo są przeciwko tym kredytom. Ja kredytu nie musiałem brać, ale zapłaciłem za swoje studia przy pomocy rodziny. Ty, Tomasz, studiowałeś i publicznie, i prywatnie, więc też wiesz, że idąc na studia jest oczywiście ryzyko nie tylko studenta, no ale kogoś, kto też ten kredyt rzeczywiście daje. No a w momencie, w którym jest krach, niezależny od studenta, więc tutaj też pytanie do was. Co myślicie o tym pomyśle? A my zaczynamy tę dyskusję, ale skupimy się, panowie, na faktach. Co to za pomysł? Kto go poparł? Czy to jest rzeczywiście Joe Biden? Czy to są demokraci? I jak to dokładnie wyglądało? Ponieważ nie każdy do tego się kwalifikował.
Tak, przede wszystkim to, o czym mówimy, czyli temat płatnych studiów w Stanach Zjednoczonych, ewentualnego umarzania kredytów studenckich, nie jest czymś nowym. To jest w amerykańskim życiu publicznym obecny temat od bardzo długiego czasu. Zresztą sam Joe Biden już do tej pory zdążył w formie różnych takich programów społecznych umorzyć około 400 milionów dolarów długu, ale to jest nic. Kwota prawie że nieistotna na tle tego wielkiego programu, który ogłosił w tym momencie. Programu, który ma kosztować amerykańskiego podatnika bagatela 600 miliardów dolarów, bo tyle pieniędzy będzie wynosiło spłacenie kredytów zaciągniętych przez amerykańskich studentów. Czy wszystkich? No nie wszystkich, nie jest aż tak dobrze. Chodzi tylko o tych studentów, którzy nie zarabiają rok rocznie więcej jak 125 tysięcy dolarów. To jest taki limit. No i tutaj są dwa możliwe programy. 10 tysięcy dolarów spłaty kredytu, albo 20 tysięcy dolarów i to jest uzależnione od tego, czy ci studenci w trakcie studiów korzystali z programów pomocy dla biednych rodzin.
Czyli jak byłeś studentem informatyki na Polibudzie czy innych kierunków dobrze płatnych, to niestety musisz dalej płacić kredyt. Miłosz, jesteś tutaj zadeklarowanym demokratą, wielkim fanem Billa Clintona, Joe Bidena zapewne też, bo zawsze w odcinkach jest ta flaga Bidena, dzisiaj oczywiście nie ma, jest nasza słynna czarna ściana, ponieważ spotkaliśmy się tutaj w Warszawie, żeby właśnie o tym porozmawiać. Co ty możesz nam powiedzieć na temat tego projektu?
No cóż, mogę powiedzieć to, że uważam, że ten projekt umorzenia części kredytu długów studenckich jest obliczony na korzyść polityczną, gdyż jak wszyscy wiemy, mamy wrzesień, a 8 listopada są wybory midtermowe, tak zwane wybory w środku kadencji, w których to demokraci ostatnimi czasy jakby odbili się w sondażach, jakby zaczęli zyskiwać na poparciu. Między innymi dzięki spadającym przez 80 dni cenom ropy na statkach benzynowych, gdzie ona już nie kosztuje 5 dolarów za galon, tylko 3,60-3,70 dolarów, więc mamy różnicę prawie 1,5 dolara. Także uchwaleniu Inflation Reduction Act, ustawy, która była takim niedobitkiem, swego rodzaju dokończeniem Build Back Better Act, ustawy, której wcześniej Joe Biden forował także podczas swojej prezydentury i podczas kampanii wyborczej, która ostatecznie nie zdołała być uchwalona w takim kształcie dzięki sprzeciwowi Joe Manchina i Kristen Sinemy, o czym to nagrywaliśmy wcześniej odpowiedni odcinek, i także podpisaniu również ustawy o ustawie CHIPS Act o półprzewodnikach, o tym, żeby pomyślany jako kolejny element walki z Chinami, walki pomyślany na wielu przestrzeniach, na wielu platformach, walki pomyślany też w tym względzie, żeby zapewnić bezpieczeństwo i stabilną pozycję, wzrastającą pozycję USA i sojuszników na rynku półprzewodników, gdyż jak wiemy, to Chińczycy liderują w tej branży, lecz Amerykanie i sojusznicy nakładają coraz to nowe sankcje, ograniczenia, żeby powstrzymać wzrost i ekspansję Chin w tym sektorze.
No tak, między innymi Nvidia dostała zakaz eksportu chipów do Chin.
Tak jest, oczywiście. Jeszcze nawiasem mówiąc, tylko drobna dygresja o półprzewodnikach. Doszły nas w lipcu doniesienia, że Chińczycy, największy wytwórca półprzewodników chiński, ogłosił, że może produkować półprzewodniki w jednej z najnowszych technologii 7 nanometrów. USA wraz z sojusznikami twierdzili, że nie mogą tego wyprodukować pomimo nawet istniejących nałożonych sankcji USA, więc dlatego ta walka jest tak ważna. Ale wracając do tematu, zauważmy też, że jest to skierowana propozycja do studentów, a jak wiemy, wszyscy studenci, ludzie młodzi, ludzie w naszym wieku w USA, w zdecydowanej mierze popierają demokratów, popierają progresywne skrzydło tej partii, postacie takie jak pani Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, którzy to w znacznej części swoje poparcie czerpią właśnie z tego elektoratu najmłodszego i jest to także mrugnięcie pewne, uważam, okiem do tej części. Hej!
Zadbaliśmy o was.
I tu się rodzi ciekawe pytanie natury strategii politycznej. Po co zatem partia, która jest partią demokratyczną i ma elektorat młodych ludzi, tak bardzo lansuje program, który pomoże młodym ludziom? Czy w ten sposób sobie pozyska nowych wyborców? Mogłoby się wydawać, że nie. Ale tutaj chodzi bardziej o to, na co zwrócił uwagę Ted Cruz w swoim programie, podcaście Verdict with Ted Cruz, żeby nie tyle przekonać tych młodych ludzi, żeby głosowali na przykład zamiast na republikanów, na demokratów, co żeby w ogóle ich przekonać, żeby poszli i ruszyli swoje cztery litery do urn wyborczych, bo młodzi to też jest ta grupa elektoratu, która w Stanach najchętniej siedzi w domu, kiedy są wybory, więc tutaj chodzi o to, żeby zmotywować do głosowania. I to jest koronny zarzut republikanów, w tym senatora Teda Cruza, że jest to projekt ustawy czysto polityczny, obliczony na to, żeby po prostu wywindować wynik partii demokratycznych w wyborach uzupełniających do kongresu.
Czy pomoże to rzeczywiście młodym osobom, ponieważ głównymi celami umorzenia tego jest przywrócenie płynności finansowej podmiotom będącym ofiarami pandemii i kryzysu, ponieważ ta ustawa, umorzenie kredytu, została wpisane w właśnie tą ustawę, w ten bill ochrony, tak, pakiecie przeciwdziałającemu skutkom pandemii, czyli nadal temat pandemii. Gospodarka amerykańska może nie dostała tak po mordzie jak europejska, w szczególności w kontekście energetycznym, więc może nie będą Amerykanie aż tak narzekać na nadchodzące ceny prądu, ogrzewania, jakieś blackouty, o czym się mówi w Europie cały czas, no ale jednak jest ten, nie wiem, jakiś taki kop dla młodych, żeby wrócili na rynek pracy. To tym się ostatnio chwaliła rzeczniczka prasowa Białego Domu, mówiąc, że mamy 100 tysięcy milionów nowych miejsc pracy, co jest oczywiście absurdem, ponieważ jest około ponad 300 milionów Amerykanów. Oczywiście to była wpadka dość słynna, no ale to właśnie przeszacowuje chyba takie hura optymizm demokratów. Oczywiście ta ustawa nie podlega wszystkim, no ale potencjalnie może to rzeczywiście napędzić rynek. No ale to jest to pytanie, które lipkowie będą i wolnościowcy zawsze mówić, no ale jak to można brać kredyt i nie płacić kredytu? Przyszedł kapitan państwa, umorzył, dziękuję, do widzenia, pozamiatane. Czy jest to fair w stosunku, nie wiem, do osób, które na przykład już spłaciły swój kredyt, a są niewiele starsze na przykład od nas, bo ludzie, którzy kończą płacić te kredyty, dość często mniej więcej dobijają do 40 dopiero spłacając swoje kredyty studenckie, no i czy oni nie czują się w takim razie oszukani?
Albo czy to jest uczciwe wobec redneków i wszystkich innych blue
collars, którzy na przykład nie poszli na studia, zostali...
ciężko pracują, tak?
Tak.
No i tutaj jest kluczowa kwestia narracji, bo tak jak powiedziałeś, demokraci podkreślają, że tu chodzi o program, który pomoże studentom dotkniętym bardzo mocno w wyniku załamania gospodarczego na kanwie pandemii, tak? I to jest fakt. Ludzie potracili pracę, często to były prace sezonowe, które zostały obcięte w pierwszym momencie, a to były prace wykonywane przez studentów i spłacanie kredytów się załamało. Ale republikanie podkreślają inną narrację tutaj, że bardzo dużo ludzi poszło w Stanach Zjednoczonych, o tym na pewno wielu z was też słyszało, poszło na studia bez perspektyw. Studia drogie, na których uczyli się rzeczy, które potem nie dają żadnej kwalifikacji do pracy.
To takie,
tak?
Bardzo wyśmiewane często studia typu kulturoznawstwo.
Jakieś gender studies, czy jakieś tak. Inne tego typu rzeczy. I potem ludzie mają problemy ze spłatą kredytu nie dlatego, że jest trudna sytuacja gospodarcza, tylko dlatego, że świadomie wybrali beznadziejne studia, na których nawet jeżeli byli, to na przykład się obijali i w ogóle nic nie rozwijali się w danym kierunku, tak? I to na to zwraca uwagę Ted Cruz znowu. I mówi, ktoś wybrał fatalne studia, zamiast pracować, zamiast podnosić swoje kwalifikacje, studiował rzeczy, które są absolutnie nieprzydatne na rynku pracy, a potem mówi, nie mam na kredyt, tak? I tu przychodzi Joe Biden, daje ci 20 tysięcy dolców i mówi, tylko idź na mnie, zagłosuj na moją partię, tak? Więc tu faktycznie są dwie narracje, tak? Republikańska i demokratyczna. Z kolei program jest adresowany do 43 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych, więc jest to olbrzymia część społeczeństwa amerykańskiego. Każdy z tych studentów ma swoich rodziców, rodziny, które też będą widzieć, o, pomogli moim dzieciom, no to mają mój głos, więc tutaj też jest po części to adresowane też do takiego elektoratu, jak na przykład biały mężczyzna w wieku 50 lat, wyborca republikański, ale ma lewicowego syna, któremu teraz 20 tysięcy dolarów umorzą demokraci, więc to może też spowodować, jak na to liczą demokraci, jakieś ruchy tutaj przy urnach wyborczych w kierunku niebieskich, czyli partii demokratycznej.
A jak reakcje społeczeństwa, bo sam profil Białego Domu zaczął wrzucać filmiki i wyliczać wręcz polityków, kongresmenów amerykańskich, republikańskich, którzy się temu przeciwiają i mówią, no tak, no umorzyliśmy kredyty studentom, ale wam też umorzyliśmy kredyty, właśnie tutaj Taylor, tak, TMG, której też ten kredyt PPP umorzono na kwotę ponad 180 tysięcy dolarów. No i co, szachmat? Biały Dom ma rację? Bardzo dobry argument na to wychodzi.
nie da się ukryć, tu faktycznie niektórzy prawicowi politycy się wykazali trochę hipokryzją, tak? No bo jeżeli chodzi o ich prywatne firmy i umarzanie kredytów, to okej, a studentom to już nie, tak? To tutaj wolny rynek, wtedy działa jak kapitalizm.
No tak,
nie?
Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że to jest ta sama zazdrość, że niektórzy artyści podostawali w związku z tym, że nie mogli pracować, bo nie mogli robić koncertów, po 500 000 zł wsparcia, albo właśnie firmy, które podostawały gigantyczne wsparcie, no i fajnie, no i ZUS zapłacony, jajca wyrąbane, nowy samochód kupiony. No i nie trzeba. Takie wsparcie. Kapitan państwo przyszedł, no ale będziemy przeciwko tym złym, małym studentom. A studenci nie dostali żadnej zapomogi na JDG, jednoosobową działalność gospodarczą, bo byli studentami, no to więc wychodzi na to, że umorzenie było tych kredytów no właśnie dla różnych warstw społecznych, w tym dla tych najbiedniejszych studentów. No ale to zobaczymy przy urnach tak naprawdę wyborczych, bo w najbliższym podcaście podsumujemy sobie prawybory, ponieważ one już się zakończyły i już za chwilę w listopadzie midtermy 2022 Donald Trump w tle FBI, także afery podatkowe.
Afery o szpiegostwo, naprawdę grube dymy się szykują.
Także zostańcie z nami, a my w kolejnym odcinku porozmawiamy właśnie o tym. Tutaj wam oddam, panowie, trochę więcej głosu i sobie zobaczymy, co tam na lasce. Ja zdam za zmiany w Arizonie, co ciekawego się dzieje w amerykańskiej polityce, bo wybory tuż, tuż, także w pewnym sensie musimy przecież te studio wyborcze także przynajmniej minimalnie z wami podtrzymać. No to widzimy się w kolejnym odcinku. Fajnie, że z nami jesteście. Łapka w górę dla Miłosza, dla Tomasza. W opisie tego filmu znajdziecie do nich linki na Twittery oraz Instagramy. Wpadajcie, ponieważ my cały czas tu jesteśmy. Do zobaczenia.
Trzymajcie się.
Cześć.